Chwała Panu, bracia i siostry. Jest ważne, żebyśmy zwracali uwagę na to, co Pan mówi do nas w czasie zgromadzeń, przez naszych braci, przez przyjezdnych gości, abyśmy byli uważnymi słuchaczami, którzy wprowadzają to w życie, w czyn. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czas, w którym żyjemy, jest czasem ostatecznym. Właściwie nie powiem nic, czy nie powiedziałem nic odkrywczego, ale czasy ostateczne są, zaczęły się w momencie wylania Ducha Świętego na Kościół. Dlatego, że prorok Joel powiedział coś takiego, że w dniach ostatecznych wyleję z Ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą, i tak dalej, i tak dalej. I słudzy, i służebnice, i mężczyźni, i kobiety. Duch Święty wylany został na wszelkie ciało, na każdego, na każde Boże dziecko. Ale jeżeli wtedy jest powiedziane, że rozpoczęły się czasy ostateczne, od tego czasu minęło prawie 2000 lat, zobaczcie, jak na Bożym zegarze wszystko jest bliskie. Że, jak mówi nam Słowo Boże, że teraz jesteśmy bliżej przyjścia Pana niż wczoraj. I tego musimy być świadomi, że kiedy Bóg do nas mówi, kiedy Bóg mówi swoje słowo, mamy dwie opcje, reagować lub nie reagować, dostosować się lub nie dostosować. A czas Boży cały czas idzie. I albo się zmieniamy, albo się upodabniamy, albo się nie upodabniamy do Chrystusa. Wczoraj rozmawiałem z jedną panią doktor. I szczerze mówiąc, polecono mi ją w pewnej sprawie. I ona, że tak powiem, szukała kontaktu. I rozmawiamy o sprawach dotyczących leczenia i tak dalej. I w pewnym momencie ona mówi, proszę pozdrowić Ryszarda. A Ryszard to jest mój najmłodszy brat. Tak nie mogłem zajarzyć, mówię, Ryszarda, no chodzi o brata, chodziłam z nim do szkoły. I razem chodziliśmy na grupę oazową, którą pastor razem tam z księdzem żeśmy zakładali. I ona, tak żeśmy rozmawiali, okazało się, że po jakimś czasie gdzieś tam nawróciła się ona i jej mąż. Są w zborze. W takim niezależnym zborze w Skoczowie. Ale to jest charyzmatyczny kościół, charyzmatyczny zbór. I rozmawialiśmy o wielu rzeczach i ona powiedziała jedną rzecz. Bo ja mówię tak, gdyby tak wszyscy ludzie, którzy narodzili się na nowo, zdecydowanie, jasno i wyraźnie opowiedzieli się i wyszli, to byłoby to ogromne świadectwo. Ona mówi, może tak. Ale jest inna rzecz. Chrześcijanie nie żyją tak, jak powinni żyć. Ich życie pozostawia dużo do życzenia. Nie są dobrym świadectwem. I sami, moi drodzy, wiemy, widzimy, jak bardzo trudno jest, chociaż wezwani jesteśmy wyraźnie przez Boże Słowo, abyśmy zewlekali z siebie starego człowieka, przeoblekali się w nowego człowieka, w nowe stworzenie. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Dlatego, że chcę mówić o potopie. Chcę mówić o człowieku, który pośród wielkiego zepsucia i zła ostał się przed Bogiem i został zachowany. Chcę mówić o Noem, który miał wiarę tak potężną i tak mocną, że wszyscy ludzie na świecie, nawet gdyby stanęli przed nim i powiedzieli, ty sobie daj spokój z Bogiem, on miał tylko jedną odpowiedź. Ja stoję po stronie Boga. Chcę mówić o człowieku, którego wiara była mocna i żywa. Tak żywa, że największe zepsucie w tym świecie nie zainfekowało go. Nie oddawał złem za złe. Nie czynił źle, bo inni tak czynili, bo wszyscy tak czynią. Nie przekraczał Bożych granic, przykazań. On trzymał się wiernie Boga. Moi drodzy, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, w 24 rozdziale, pamiętacie, pastor z Ustronia o tym wspominał, czytał tam, zwracał na coś innego uwagę. Tam Pan Jezus mówi wyraźnie i o tym, co już się wydarzyło w roku 70, kiedy uczniowie mówią, czy widzisz tą świątynię? On mówi, nie zostanie kamień na kamieniu. Jak to jest możliwe? Tak, nie zostanie kamień na kamieniu. I dzisiaj nie ma już od roku 70 tam świątyni. To wzgórze było później na początku II wieku zaorane przez Rzymian. Obecnie tam stoją meczety muzułmańskie. Nie został kamień na kamieniu. Kiedy to zobaczycie, to jest dopiero początek. A później usłyszycie o wojnach, o wieściach, ale też trzykrotnie, kiedy kiedyś rozważałem ten tekst i przygotowywałem kazanie na temat czasów ostatecznych, to tylko trzy razy, w żaden inny sposób, trzy razy jest mowa, uważajcie, abyście nie byli zwiedzeni. Uważajcie na to. Jest ogromna presja dzisiaj wywierana na chrześcijan z różnych stron. Czy wiecie, kiedy Jezus mówił, powstaną fałszywi Mesjasze? Niedawno czytałem w gazecie, w Rosji obecnie jest trzy osoby, które podają się za Mesjasz. I mają swoich, że tak powiem, zwolenników, ludzi, którzy ich czczą jak Mesjasza. I to wszystko dzieje się na naszych oczach, my to wszystko oglądamy i będzie coraz większy strach i coraz większy niepokój i my to oglądamy. I mówi Jezus, będziecie w nienawiści u wszystkich. My czekamy, że ludzie będą nas kochać. I biada nam, jeśli chcemy się im przypodobać, kosztem słowa Pana, wierności słowu Pana. Biada nam. Ale tam jest napisane, będziecie w nienawiści ze względu na moje imię. Wiecie, nie wiem, jeśli ktoś może mnie sprostować, ale jeśli się nie mylę, co roku ginie 150 tysięcy chrześcijan zamordowanych z powodu imienia Chrystusa. Teraz. Moi drodzy, dzisiaj chcę mówić o człowieku, który pośród największego zepsucia albo jednego z największych, jakie było w historii, jeśli czytamy uważnie Słowo Boże, pierwszą Księgę Mojżeszową, 6 rozdział, tam jest napisane i spojrzał Pan na ziemię i zobaczył, że wielka złość jest gdzie? Pamiętacie? Pamiętacie? W sercu człowieka. Że ludzie są pełni nieprawości i dążenia ich serca są jakie? Ustawicznie, to nie tylko złe, ustawicznie złe. Ludzie notorycznie, jakby całkowicie zaprzedali się złu. I Bóg powiedział, koniec. Wiecie, że Bóg ma pewne granice. On coś ustala, tak jak czekał na nawrócenie Kananejczyków 400 lat i nie doczekał się. Tak powiedział, koniec. Niektórzy ludzie mówią tak, że zawsze są wyjątki od pewnych zasad. Że nie musimy się za bardzo przejmować pewnymi rzeczami, które są w Bożym Słowie. Ale chcę wam powiedzieć, kiedy Bóg coś mówi, to od Jego zasad nie ma żadnych wyjątków. Amen? Od Jego słowa nie ma wyjątków. Jeśli Bóg mówi, że każdy, kto odrzuci Chrystusa, pójdzie na zatracenie, to tu nie ma żadnego wyjątku. Amen? Pośród nas są wyjątki, ale u Boga w Bożych zasadach nie ma wyjątku. Ale jest też inna Boża zasada, że każdy, kto położy nadzieję i ufność w Chrystusie, będzie zbawiony bez wyjątku. Halleluja. A więc kiedy patrzę na Boga, patrzę na Boże Słowo. Wiecie, Bóg mówi do Noego, to jest koniec, zbudujesz arkę i ja ześlę potop i postanowiłem wytracić całą ludzkość. Ale ciebie i twoją rodzinę zachowam. Dlatego, że jakie było świadectwo o Noem? Nie u ludzi, wiecie, bo my patrzymy na ludzi, patrzymy, że fajnie wyglądają, patrzymy, że czasami się uśmiechają, że czasami są dla nas uprzejmi i myślimy, że wszystko jest okej. Bóg patrzy na serce człowieka. Bóg wie, kiedy idziesz do swojego domu, o tym, co myślisz, co mówisz, jak się zachowujesz. Dla Boga to nie jest nic niewiadome. Bóg patrzył na Noego, jakby go prześwietlił i mówi, ty, to jest człowiek pobożny, sprawiedliwy, bogobojny. Wiecie, co o Noem jest powiedziane? On chodził z Bogiem. A nie da się chodzić z Bogiem, jeżeli chodzimy drugą nogą w rzeczach tego świata. Chcę wam powiedzieć, muszę wybrać między Bogiem a rzeczami tego świata. Noe chodził z Bogiem i kiedy Jezus przyjdzie, zabierze tych, którzy z Nim chodzą. Henoch chodził z Bogiem i co jest na nim napisane? Zabrał go Pan i ludzie go nie widzieli. 300 lat, on żył 365 lat, ale kiedy urodził się jego syn, Metuzalem, żył 960 69 lat. Ale wiecie, co znaczy Metuszalech? Kiedy on umrze, to się stanie. I Metuszalech zrodził Lamecha, a Lamech zrodził Noego. I Lamech, kiedy się urodził Noe, nadał mu imię Noe, mówi, ten nas pocieszy. I kiedy liczysz to wszystko, okazuje się, że ojciec Noego zmarł 5 lat przed potopem. Ale Metuszalech zmarł w tym samym roku, kiedy nastał potop. Dokładnie w tym samym roku, bo proroctwo, jego imię było prorocze i Bóg powiedział, kiedy on umrze, to się stanie. To, co zapowiedział Noemu, że przyjdzie potop. I Metuszalech umarł, bo to była łaska Boża, kochani, żeby sąd Boży nie dotknął sprawiedliwego. I Lamech, ojciec Noego, umarł wcześniej, i Metuszalech umarł wcześniej, i nastał w tym samym roku sąd Boży, potop. Moi drodzy, są zasady bez żadnych wyjątków u Boga. I źle jest, jeżeli lekko sobie traktujemy Słowo Boże. Tak traktujemy sobie tak jak opowiastki jakichś ludzi tam. A babcia coś tam mówiła, dziadek coś tam mówił, tam mi mówili. I czasami ludzie to przenoszą na Boże Słowo, bo jest napisane o tym, że ludzie w ostatecznych czasach będą szydzić, gdzie jest przyobiecane Jego przyjście. Taka opowiastka chrześcijan. Ale muszę wam powiedzieć, bez względu na to, co ludzie robią i co ludzie mówią, jeśli nie jesteś zakorzeniony w Chrystusie, jeśli nie chodzisz z Panem na co dzień, jesteśmy w tym momencie w bardzo niebezpiecznym miejscu. Noe chodził z Bogiem i Pan Bóg dał mu ocalenie. Henocha zabrał, Metuszalech umarł wcześniej, ale sąd dotknął bezbożnych. Kiedy patrzę do Bożego Słowa, ta pierwsza taka zasada, to że każdy, kto nie uwierzył, każdy, kto był poza arką, bez wyjątku zginął. Moi drodzy, czasami nie zdajemy sobie sprawy tego, co się stało. Tam byli bogaci i biedni ludzie, tak jak dzisiaj. Są bogaci i biedni. Jedni posiadają domy, ziemię, majątki, bogactwa. Mają złożone gdzieś w srebrze, w jakichś zastawach, w sejfach i tak dalej. I wszyscy ci bogaci ludzie handlowali, kupowali, sprzedawali. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, tutaj tak, bo jak od 38 wiersza, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Zmiótł wszystkich. A więc ci bogaci ludzie, którzy handlowali, byli sprytni, może nieuczciwi wielokrotnie. Wydawałoby się, że oni wygrali los na loterii, że się mogli, że tak powiem, śmiać z tych, których wykorzystali. Ale kiedy przyszedł potop, bogactwo ich nie uratowało. Moi drodzy, nigdzie po potopie nie mogliście odnaleźć nawet kamienia pamiątkowego o ich imieniu. Nie było pięknych nagrobków, nie było pięknych jakichś sarkofagów, nie wiadomo czego, i tam złotymi literami żył taki i taki. Żadnego monarchy, żadnego bogacza, nikogo. Kiedy przyszedł potop i zmiótł wszystko, tych, którzy nie byli w arce, zmiótł wszystko. Mogliście szukać. Wyobraźcie sobie, wiemy wszyscy, kiedy przychodzi powódź na dany rejon, kiedy przyszło to tsunami, 200 tysięcy ludzi zginęło. I był wielki, totalny, wiecie, tego nie było co robić. Wszystko pomieszane z błotem, z kamieniami, ze wszystkim. A to był potop. To był potężny kataklizm, obejmujący całą ziemię, cały nasz świat. Wszystko zostało zmiecione. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Głupcze, który mówisz w swoim sercu, Oto ziemia i plony są dobre. Ja zbuduję sobie nowe stodoły. Ja zrobię sobie nowe rzeczy. Głupcze tej nocy zażądają twojej duszy. A to wszystko czyje będzie? Kochani, Słowo Boże nam mówi. Słowo Boże nam mówi, żebyśmy nie pokładali żadnej nadziei w złudnym bogactwie. Ja wiem, że musimy pracować. Ja wiem, że musimy zarabiać. Ja wiem, że musimy i dobrą rzeczą jest oszczędzać, ale musimy w tym wszystkim mieć tą właściwą równowagę i spojrzenie, aby nasze serce nie było przy tych rzeczach. Ale chcę wam powiedzieć, że ten sam los spotkał nie tylko bogatych, ale i biednych. Tam byli ludzie, którzy byli oszukiwani przez innych. Tam byli ludzie, którzy może na buty nie mieli. Tam byli ludzie, którzy byli niewolnikami. Ale oni wszyscy zginęli. Potop zmiótł wszystkich, bogatych i biednych. Tych, którzy królowali, panowali, dorabiali się. I tych, którzy nie mieli nic, którzy może nie mieli na chleb, którzy może krzyczeli z głodu, byli ciemiężeni. Wszystkich potop zmiótł. A pośród tego całego chaosu, który nastąpił, tej tragedii, tej katastrofy, mogliśmy zobaczyć tylko jedną rzecz, że to, co Noe zbudował, arkę, którą Bóg mu pokazał według jego planu, ta arka podnosiła się coraz wyżej i wyżej i wyżej. Biblia mówi wyraźnie, kto w niego nie uwierzy, kto się z nim nie pojedna, bez wyjątku taki człowiek idzie na zatracenie. Nie ma od tej zasady odwołania, ale kto uwierzy, będzie zbawiony, będzie uratowany. Tam byli wykształceni i niewykształceni. Tak jak w każdej epoce. Wiecie, oni dzisiaj nie mieli może takich uniwersytetów, ale jak czytamy historię starożytności, widzimy, że na dworach królowie mieli bardzo mądrych ludzi. Mieli swoich astrologów, mieli swoich astronomów, którzy wtedy byli, nazywali się astrologami, badali niebo, to byli inżynierowie, przecież budowano piękne piramidy. Ci ludzie byli niezwykle inteligentni. To nie byli gdzieś tam wykształtowali się z małpy i dopiero coś zaczęli robić. Nie. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Byli bardzo mądrzy. Byli bardzo wykształceni jak na owe czasy. Znali się na technice inżynierii. My dzisiaj zastanawiamy się, jak oni to mogli zrobić bez tego wszystkiego, co my mamy. Jak belki podnosiliśmy w naszym obiekcie, to Łukasz załączył linę i to wszystko szło, nie? A jak oni to wszystko podnosili? Dali sobie radę. My byśmy też dali sobie radę. Ale jakim wysiłkiem? Jakie środki by trzeba było zainwestować? A więc byli tam ludzie. Mieli tytuły. Mieli wykształcenie. Tam byli doktorzy, profesorowie, jak mówiąc naszym językiem. Tam byli rabini. Tam byli nauczyciele. Ale kiedy przyszedł potop, nie miał względu na żaden ich tytuł. Chodziło tylko o jedną rzecz. Czy są w arce? Czy są w środku? I potop zmiótł wszystkich. Wiecie, nie mamy nic przeciwko wykształconym ludziom. I mówimy, niech człowiek kształci się ile może. Ale w tym wszystkim niech zachowa pokorę. Halleluja. Niech zachowa pokorę przed Bogiem. Gdzie jest mądry? Gdzie jest mądry? Gdzie jest władca? Gdzie są ludzie? Bóg mówi przez apostoła Pawła w liście do Koryntian, ludzie w swojej własnej mądrości odrzucili Boga. Powinni wyciągnąć z swojej mądrości właściwe wnioski, a oni odwrócili się od Boga. Dlatego Biblia mądrym nazywa, wiecie kogo? Pamiętacie, kogo Biblia nazywa mądrym? Pan sam mówi, ten jest mądry, który wie o mnie. Czyli zna mnie. To jest mądry człowiek. A więc nie musisz mieć ekstra rzeczy, żebyś był człowiekiem mądrym. Nie musisz być ekstra wykształconym, a będziesz miał największą mądrość, kiedy znasz Jezusa Chrystusa. Znasz Go jako swojego Zbawiciela. To jest mądrość. Znać Boga, znać Jego charakter, znać, kim On jest, co On mówi. I dlatego, moi drodzy, wielokrotnie Bóg mówi, żebyśmy rozważali, rozmyślali nad Jego Słowem, abyśmy nabywali mądrości Bożej, a nie tego świata, sposobu myślenia jak Bóg, a nie ten świat. Jakże ciężko nam jest poświęcać czas. Mamy czas na telewizję, na internet, godziny nad tym siedzimy, a nie mamy czasu na tym, aby usiąść i rozmyślać i pozwolić Bogu, aby objawiał nam swoją mądrość i świętość. A później reagujemy i zachowujemy się po świecku. I mówimy, nie mamy mocy, nie mamy siły. Tam byli wykształceni i niewykształceni. Byli ludzie, którzy może nie mieli nawet podstawowej szkoły, ale kiedy przyszedł potop, zmiótł wszystkich. Zwróćcie uwagę, że ani bogactwo nikogo nie przeniesie do Bożego Królestwa, ani bieda nikogo nie przeniesie do Bożego Królestwa. Pytanie jest zasadnicze, co ty i ja zrobimy z Jezusem? Czy uwierzysz, czy nie? Czy zaufasz, czy nie? Czy pójdziesz za Nim, czy nie? Wiecie, tam byli ludzie religijni, bardzo religijni i pobożni i byli niegodziwcy. Tak jak w naszych czasach. Mamy ludzi, którzy może regularnie chodzą do kościołów. Regularnie coś praktykują. Ale kiedy popatrzymy, czy przyjrzymy się takiemu życiu, oni tam są, ale ich życie całkowicie zaprzecza temu, co oni chcą wyznawać, czy też wyznają. Jak kleli, tak klną. Jak bluźnili, tak bluźnią. Jak się upijali, tak się upijają. Jak bierali narkotyki, tak biorą narkotyki. Jak cudzołożyli, tak cudzołożą. Ale są regularnie, spełniają pewne praktyki. Ale w oczach Boga to nie ma żadnego znaczenia. Kiedy przyszedł potop, zmiótł wszystkich. Tam mogli być nauczyciele słowa, którzy innym mówili, jak powinni żyć. Ale jeśli nie znaleźli się w arce, potop zmiótł absolutnie wszystkich. Wiecie, są ludzie, którzy mają taką gorliwość, oni są gotowi cię zabić dla Boga. Wiecie, mówię to celowo. Gotowi zabić dla Boga. Bo jeżeli jesteś prawdziwie człowiekiem odrodzonym i wierzącym, to nie powstanie myśl w tobie, chęć, żeby komukolwiek zrobić krzywdę. Ale oni są tak gotowi bronić Boga, że są gotowi pozabijać innych. Daleko są od Boga. Nie znają Boga. Nie znają natury Boga. Pamiętacie, Jezus chodzi z uczniami. I wiaska go jakaś nie chciała przyjąć. I z synów Zebedeusza mówią tak, Panie, wiesz co, zrobimy, pomodlimy się, niech ogień zstąpi z nieba, niech pioruny zaczną walić i koniec, bo nie chcieli cię przyjąć. Co Jezus im powiedział? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Ludzie, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Wiecie, że czasami chrześcijanie w kościele nie wiedzą, jakiego ducha są. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jezus nigdy i chrześcijaństwo prawdziwe nigdy nie ewangelizuje siłą, mieczem i ogniem. Nigdy. To chrześcijanie stają się potrawą dla ognia tych, którzy odrzucają chrześcijaństwo, ale nigdy siłą i mocą. Bo baranek Boży, który przyszedł z nieba, on nie przyszedł z mieczem, nie przyszedł z sądem. On powiedział, ja przyszedłem, aby oddać życie. Halleluja. Nasz Zbawiciel zupełnie coś innego pokazuje. Mają gorliwość, jak mówi apostoł Paweł, ale jaką gorliwość? Nierozsądną. Dlatego, że nie uznając, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. A więc popatrzcie, tak naprawdę to jest ukryta pycha człowieka. Ukrywa się w swojej religijności, ale tylko, żeby Pan Bóg mu nic nie kazał zmienić. On jest gotów nawet ogromne pieniądze dać na kościół. On jest w stanie nawet być wielokrotnie w kościele, byle tylko nie musiał nic zmieniać. Ale też byli niegodziwcy. Ludzie bez serca. Ludzie, którzy bluźnili. Ludzie, którzy się śmiali z ludzi religijnych, że w ogóle w coś wierzą. Ludzie, którzy mówili, nie ma nic, człowiek się rozsypuje w proch i nie ma nic. Tacy też byli. Byli jedni i drudzy. Bogaci i biedni, wykształceni i niewykształceni. Byli religijni i nikczemni ludzie. I kiedy przyszedł potop, zmiótł ich wszystkich. Byli starzy i młodzi. Wiecie, ludzie, którzy przeżyli swoje życie. Siwizna okrywała ich głowy. Dochodzili jakby do kresu. Ale też były małe dzieci, były niemowlęta. Wiek nikogo nie uratował. Jedni i drudzy. Wiecie, może ci młodzi mówili już dość czasu tych starych. Lepiej, żeby już poszli sobie, odeszli, teraz jest nasz czas. Bardzo często tak młodzi ludzie myślą. Moi drodzy, niektórzy mówią tak. Człowiek, gdy ma 20 lat, dopiero jest w stanie rozróżnić między dobrem a złem. Psychologia nie mówi nam chyba wyraźnie, kiedy człowiek jest w stanie rozróżnić między dobrem a złem. Jest to tak różne u każdego z nas, bo my mamy inny jakby, każdy z nas na swój jakby w swoim rytmie dochodzi do pewnej dojrzałości. To może być 13 lat, ale to może być kilka lat. Przecież dzieci już są w stanie doskonale rozróżnić, co jest dobre, a co złe, prawda? Potrafią kapitalnie manipulować rodzicami i dorosłymi. Potrafią postawić na swoim, nawet kiedy mają kilka lat. Dlatego, kochani rodzice, moi drodzy, określajmy zawsze granice naszym dzieciom i bądźmy konsekwentni. Bo to, co dzisiaj się głosi, to jest totalnie niebiblijne, to jest świeckie, bezstresowe wychowanie. Dziecko musi znać granice, dziecko musi znać autorytet, dziecko musi wiedzieć, że jeśli coś jest przekroczone, jest kara. Bo w ten sposób, dobry sposób kształtuje się jego charakter, jego sumienie, jego serce, aby było gotowe zderzyć się z tym wszystkim, z czym się spotka w dorosłym życiu. Biada rodzicom, którzy robią wszystko, co dziecko chce. Rodzicom, którzy nie stawiają żadnych granic swoim dzieciom, żadnych zasad. Wiecie, dla mnie tragedią było słyszeć człowiek wierzący, ludzie odrodzeni, ludzie wierzący, a co chwila skargi ze szkoły na dzieci. Prawie po ścianach biegają. No bo w domu biegają po ścianach, robią co chcą. Tacy są w szkole. A rodzice nie wiedzą, że mają odpowiedzialność przed Bogiem i powinni troszczyć się o duszę swojego dziecka, bo tu chodzi o duszę, o życie. Więc kiedy dziecko jest dojrzałe? My wiemy, że kiedy są małe dzieci, przez krew baranka one są wykupione. Ale jest czas w życiu każdego z nas, kiedy doskonale, ja doskonale pamiętam, dopiero po nawróceniu sobie to uświadomiłem, pamiętam czas, kiedy jako młody chłopak, miałem może kilka lat, biegałem po swoim podwórku i pierwszy raz tak świadomie, tak wiecie, przekląłem, niecenzuralne słowo wypowiedziałem. Wiecie, kiedy, i to jakby gdzieś we mnie zostało, kiedy to zrobiłem, czułem w moim sercu, w moim wnętrzu, jakby coś się złamało. Tracisz jakąś niewinność. Ja już mam wodę. Ale dziękuję. Starzy i młodzi. Potop nie miał tutaj żadnego względu ani na siwiznę, ani na wiek. Ci wszyscy, którzy byli poza, potop ich zmiótł. Wszystkich. Tak jak mówi Słowo Boże, tak jak mówił Pan Jezus. Tam byli szydercy. Wiecie, myślę, że w tamtych czasach ukuli sobie takie powiedzenie. Wiecie, zawsze, kiedy człowiek nam podpada, w cudzysłowie, w jakimś względzie, nie pasuje do nas, zaraz mu przyklejamy łatę. I może tak szło. Bo Noe, kiedy miał 500 lat, Bóg mu powiedział, zbuduj arkę, a kiedy miał 600, Bóg mówi, wejdź do arki. I może tak było taki szalony, oto idzie szalony Noe. Szalony Noe. Znowu przychodzi nam ze swoimi naukami o Bogu. Znowu nas straszy potopem. Znowu coś... Jeszcze buduje arkę. Niech się puknie w głowę. Wody nie ma, morze gdzieś daleko. Tu pustynia, on statek buduje. Kochani, to jest dokładnie tak jak dzisiaj, kiedy chrześcijanie mówią, Jezus przychodzi. Bądź gotowy, Jezus przychodzi. Pojednaj się z Bogiem, Jezus przychodzi. A ludzie pukają się w głowę, to są szaleni ludzie ci chrześcijanie. O jakim przyjściu Jezusa oni mówią? Ale Chrystus przychodzi, bracia i siostry. Amen. Chrystus przychodzi. I ja mogę być, i dla mnie to jest dumą, jeśli jestem szalony z powodu Chrystusa i Jego słowa. A więc ci ludzie ukuli sobie przydomek. Wiecie, to jest tak, jak było, jak prorok Elizeusz szedł i wybiegło z lasu 40 albo więcej dzieci. Wiecie, co one robiły? Dzieci. Dzieci. Śmiały się i drwiły z męża Bożego, z proroka Pana. Łysy, łysy, łysy. Wiecie, co się stało z tymi dziećmi? Wyszedł chyba lew czy niedźwiedź? Niedźwiedź rozszarpał wszystkie. Wiecie, nie ma, kiedy Bóg mówi coś, kiedy Bóg do nas przemawia, kiedy Bóg przychodzi po to, żeby nas ratować, a my drwimy sobie z tego, to bierzemy to na własną odpowiedzialność. Tam byli krytycy, oni się lepiej znali na budowie statku, ten Noe wymyślał coś, kil może nie tak założył, okno, jakie okno on tam wzdłuż tego na górze, tyle, po co tak to zrobić, a czy to trzeba tak zrobić? Krytykowali go cały czas. Tam byli też tacy, którzy pomagali Noemu. Wiecie, to są tacy przyjaciele chrześcijan. Wiecie, ci chrześcijanie to są tacy niegroźni i szaleńcy. Oni są fajni, oni są uprzejmi, oni ci zawsze pomogą, oni ci złego słowa nie powiedzą, potrzebujesz, to oni stoją przy tobie. Tam byli też i zwolennicy. Tylko, że nigdy nie zaakceptowali Boga, w którego wierzył Noe. Tam tacy ludzie byli i kiedy przyszedł potop, zmiótł wszystkich. Moi drodzy, jest kolejna taka zasada. Ona jest bardzo powszechna. A więc ta pierwsza, jeśli jesteś poza Arką, poza Chrystusem, nie ma dla ciebie ratunku. I tu nie ma wyjątków. Ale jeśli uwierzysz w Chrystusa, oddasz Mu swoje życie, jesteś uratowany. I też nie ma wyjątku. Ale jest też inna, kolejna rzecz. Ona mówi o tym, że z reguły większość ludzi zupełnie nie interesuje się zbawieniem swojej duszy. Prawda? Jest jakaś dziwna obojętność, która wynika z nieświadomości i niewiedzy, że człowiek nie robi wszystkiego, żeby ratować swoją duszę. Zdumiewająca rzecz. Kiedy się pali, uciekasz z domu. Kiedy widzisz kogoś tonącego, lecisz mu na pomoc albo ratujesz swoje życie. To jest naturalny odruch. Ratuję siebie, bo wiem, że coś, moje życie, czy życie moich bliskich jest zagrożone. Ale jeśli chodzi o zbawienie swojej własnej duszy, to większość ludzi kompletnie jest ignorantami. Nie jest zainteresowana. Wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że większość ludzi nie jest świadoma, że posiada wieczną duszę, że posiada ducha i duszę, które przechodzą do wieczności. Ludzie myślą, że są tylko materią, tylko kawałek, wiecie, tych różnych pierwiastków w naszym ciele, rozsypią się i to jest koniec. Nie są świadomi, że mają duszę. Cóż człowiek da zamian za swoją duszę? Brat czytał, że brat brata życia, duszy nie może wykupić. A więc człowiek nie ma tej świadomości istnienia wiecznej duszy. Duszy, to, że on istnieje i będzie istniał jak najbardziej po śmierci. A więc człowiek umie zadbać o sprawy materialne, umie zadbać o rzeczy na tej ziemi, ale totalnie nie umie zadbać o to, co wieczne w swoim życiu. Druga rzecz, dlaczego człowiek z reguły jest niezainteresowany zbawieniem swojej duszy, to ta obojętność wynika odnośnie swego zbawienia z faktu, że człowiek jest człowiekiem niewiary. Oczywiście my w naturalnym świecie cały czas funkcjonujemy w wierze. Ale tu chodzi o tą wiarę w rzeczy ponadnaturalne, Boże, Bożego Słowa. Wiecie, kiedy Jezus mówił o Duchu Świętym, to kiedy mówił, kiedy On przyjdzie, On przekona świat o grzechu. O jakim grzechu? Pamiętacie, co dalej jest wyjaśnione? Jezus mówi, gdyż nie uwierzyli we mnie. Niewiara jest pierwszym grzechem, za którym idzie, jakby konsekwentnie idą następne grzechy. A więc człowiek nie jest zainteresowany z powodu faktu, że nie zdaje sobie sprawy, lekceważy to, co Bóg mówi na ten temat. Po drugie, dlatego, że jest człowiekiem jakby z natury, z tej zepsutej, pogrążonej w ciemności natury, nie wierzy w rzeczy Boże, Bożego Słowa. Noe zwiastował przez lata, 100 lat co najmniej. Nie wiemy, kiedy rozpoczął ją budować. Ale zwiastował i mówił o nadchodzącym sądzie. Czy ktoś mu uwierzył? Ci ludzie widzieli, jak Noe żyje. Ci ludzie widzieli jego bogobojność, jego pobożność. To oni mówili, ten Noe to jest naprawdę sprawiedliwy człowiek. Chcielibyśmy więcej takich ludzi w naszym świecie. Potrzebujemy takich ludzi. Kiedy patrzymy na nasz kraj, kiedy patrzymy na przywódców, mówimy, chcielibyśmy prawych ludzi, prawda? I szukamy ludzi prawych, którzy staną i będą sprawiedliwie rządzić. I oni mówili, ten Noe to jest taki człowiek. Tyle, że nie wierzyli. Kiedy Jezus był na ziemi, dokonywał cudów i znaków i uzdrowień i uwolnień w takiej mierze. Jezus, pamiętacie, co powiedział? Pomimo tego, co uczyniłem, nie wierzycie? Jak to jest możliwe, że nie wierzycie, pomimo tego wszystkiego, co na waszych oczach czynię, wy ciągle pozostajecie w niewierze? Tak więc człowiek nie zdaje sobie sprawy, albo czasami nie chce sobie zdać sprawy, że ma wieczną duszę. Jest człowiekiem, którego jakby taką naturą jego jest niewiara w Boże rzeczy, w Boga, w Boże Słowo. Wielokrotnie Jezus miał pretensje do Żydów. Mówi, przymrużyli swoje oczy, aby nie widzieć i przytkali swoje uszy, aby nie słyszeć. Kochani, to jest tragiczne, jeśli człowiek, Bóg wielokrotnie mówi, a jednak człowiek właśnie w ten sposób się zachowuje, żeby nic nie zostało zmienione. I trzecia rzecz, dlaczego tak jest, że ludzie nie są zainteresowani zbawieniem, to jest, że człowiek jest oddany świeckości. Biblia to nazywa światu. Przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jan pisze, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jakie są rzeczy na świecie? Pożądliwość ciała, oczu i pycha życia. Te rzeczy. A Bóg mówi, nie miłujcie tych rzeczy. Nie stawiajcie ich na piedestale. Nie próbujcie naśladować świeckiego sposobu życia, myślenia, zachowania i tak dalej. Nie miejcie w tym wzoru. Bo jeżeli jesteś przyjacielem świata, to jesteś nieprzyjacielem Boga. Bardziej umiłowali rozkosze niż Boga, tak jest napisane. I wszystkich potop zmiótł. Wszystkich, bez wyjątku. I kończąc, trzecia bardzo ważna zasada. Nikt, który uwierzył, nie doznał jakiejkolwiek szkody od tego kataklizmu. Halleluja. Zwróćcie uwagę, że pośród tego, to musiało być niesamowite. W arce, która była, no wiecie, co prawda miała 150 metrów długości, 25 metrów szerokości, 15 metrów wysokości. Na owe czasy to był gigant, statek. O niesamowitej wyporności, stabilności, bo robiono eksperymenty, że ta arka była w stanie utrzymać się cały czas we właściwym poziomie. Ja myślę, że tam był niesamowity huk i hałas, to co z zewnątrz przychodziło. przewalało się. Ale ta arka pośród tego sądu i gniewu Bożego nad ludzkością, nad grzechem i człowiekiem pełnego nieprawości, ta arka pośród tego wszystkiego wznosiła się coraz wyżej i wyżej i wyżej, jakbyśmy mogli powiedzieć ku niebu, przed oblicze Boże i była całkowicie zachowana i bezpieczna. Nawet draśnięcie nie było ich udziałem. Oto Pan ma moc zachować nas pośród sądu, kiedy należymy do Niego. Pan Jezus powiedział, że nikt nie wyrwie was z mojej ręki, ani z ręki mojego Ojca. Jeżeli oddałeś życie Chrystusowi, jesteś zbawiony, jesteś bezpieczny. Ale musisz żyć tak, jak Bóg mówi do nas, w taki sposób. Wiecie, Charles Spurgeon pisząc o tym mówił tak, że tam w środku, w tej arce były też i świnie. Były czy nie? Musiały być, nie? Świnia nie jest sympatycznym zwierzęciem. Wiecie, tam były myszy i lwy, i zające. Były zwierzęta czyste i nieczyste i były też świnie. I on mówi tak, to jest tak jak z nami, grzesznikami. Byliśmy upaprani w grzechu, ale kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, oto Bóg umieścił cię w arce, umieścił cię w swoim Synu, obmył cię, oczyścił, uczynił cię nowym stworzeniem. Jesteś ocalony. Halleluja. To mi mówi, że bez względu na to, jak człowiek w życiu jest upaprany grzechem, narkotyki, alkohol, cudzołóstwo, cokolwiek, jeżeli się człowiek szczerze nawraca, odrzuca te rzeczy, pokutuje, to Bóg nie tylko mu przebacza i go oczyszcza, ale umieszcza go w arce, którą jest sam Pan Jezus Chrystus. Amen. Pamiętacie, jest napisane, jeśli ktoś jest gdzie? W Chrystusie. Jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły. Wszystko stało się nowe. Jesteś nowym stworzeniem, usprawiedliwionym w oczach Boga. Będziesz zachowany w dniu sądu. Jezus mówi, tak jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się. Wiecie, w czym był problem? Jedli, pili się, bo wszyscy jemy, pijemy. Żenimy się, za mąż wychodzą. Ale to było, to jedzenie i picie było jakby bałwochwalstwo, było najważniejsze, to co tu i teraz, życie dla tego co teraz, a przyszłość, wieczność, a kto tam wie? Aż przyjdzie Syn Człowieczy. Jeden będzie, dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Dwóch będzie w łożu, jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Kochani, kończąc, pomyślmy o tym, czy jesteś w arce, czy rzeczywiście opowiedziałeś się po stronie Jezusa, czy rzeczywiście pokutowałeś i odwróciłeś się od swojego grzechu, czy ciągle jesteś na zewnątrz. Oni myśleli, że będą żyć i nic się nie stanie, nic. Noe szaleniec coś sobie tam mówi, aż Noe wszedł do arki. I 7 dni czekał. Zamknięty Bóg za nim. Wiecie, ja sobie już wyobrażam tą gawieć tych ludzi, którzy zbiegli się. Sensacja, Noe i te zwierzęta, to wszyscy weszli do arki. Ja już sobie wyobrażam tą sensację, tą kpinę, drwinę, ten śmiech szyderców, którzy stoją. Mówią, zgubiał totalnie. A wiecie, jak śmiali się na drugi dzień? Bo on tam wszedł. A deszcz nie pada. I jeden dzień, i drugi dzień, i trzeci dzień, i czwarty dzień, i piąty dzień, i szósty dzień. Wiecie, oni już tam się pokładali ze śmiechu. Później powiedzieli, dajmy sobie spokój. Poszli. Przyszedł 7 dzień. Popatrzcie, jak ważne jest wierzyć Bogu. Czasami nam się wydaje, o po co jeszcze ta próba dla Noego? Oto Noe uczynił, zobaczcie co mogło się dziać w jego myślach. Czyż ja nie słyszałem Boga dobrze? Czyż może coś źle zrobiłem? Ośmieszyłem się? Wystawiłem się na pośmiewisko? Nie, ten kto ufa Bogu nigdy się nie zawiedzie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa Boga nie przeminą, kochani. A więc nie bój się, kiedy Bóg mówi do ciebie, kiedy Słowo Boże jest jasne i wyraźne, trzymaj się Go, niech inni się śmieją. Ale ty bądź wierny Panu. Ocalisz swoją duszę. Ocalisz innych, którzy będą widzieć w tobie przykład żywej wiary. oddania, wierności i sami zdecydują się uwierzyć w Boga, w którego ty wierzysz. Pośród największego zepsucia. Bóg powiedział, wytracę wszystko. Zostało tylko 8 osób. Wyobrażacie sobie 8 osób? Nie wiem, ile milionów ludzi wtedy żyło. Można określać i naukowcy określają, ile żyło, kiedy w roku 1000, w czasach rzymskich, bo to wszystko idzie obliczyć, nie ma problemu. Ale wszyscy ci ludzie zginęli. Niektórzy mówią tak, większość przecież nie może się mylić. Ale to nie jest Boża zasada. Kochani, to nie jest Boża zasada. Wiecie, kogo Bóg, o kim mówi Bóg? Ja mam wierną swoją resztkę. Chciejmy powstać.